10:08 na zegarze, w naszym studiu już goście. Ewa Pasternak, która przygotowywała materiały na nową wystawę główną dla Muzeum Auschwitz-Birkenau, artystka i archiwistka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Kamil Karski, archeolog, który od 2021 roku związany jest z Muzeum KL Plaszów. Zajmuje się głównie archiwum cyfrowym, ale też utrzymuje kontakt z rodzinami ofiar. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czas płynie nieubłaganie. Z każdym rokiem maleje liczba świadków ocalałych w tym roku w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Muzeum w Auschwitz-Birkenau. Bierze udział 50 ocalałych. No ale z każdym rokiem ta liczba się zmniejsza. I w związku z tym rośnie rola, wasza rola, waszej pracy w zachowywaniu tych świadectw, w konserwowaniu ich. I w tym, żebyśmy my wszyscy pamiętali, żebyśmy nie sprowadzali obozu Auschwitz-Birkenau, to o czym mówił dyrektor Cywiński, żebyśmy nie sprowadzali pamięci o tym miejscu tylko do, no właśnie, przestrzeni, jakichś baraków, jakichś pamiątek, które się zachowały, tylko żebyśmy pamiętali o osobach, o ludziach, o ofiarach, o ocalałych też, bo to nie tylko śmierć jest piętnem, piętnem jest też to, kiedy się wychodzi z takiego piekła.
Albo się nie wychodzi. Też o tym pamiętajmy. Zresztą to taka ciekawa historia Wilhelma Brasse, głównego fotografa w obozie Auschwitz-Birkenau, który po wojnie do fotografii już nigdy nie powrócił. Nigdy się nie otrząsnął z traumy. Już zawsze po drugiej stronie obiektywu widział więźniów i więźniarki, więc...
Przyniosłaś dzisiaj do studia książkę Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego.
Tak, chciałam Państwu polecić bardzo tą książkę. Książka Anny Dobrowolskiej. Jeśli ktoś z Państwa kojarzy film Portrecista Irka Dobrowolskiego, męża Anny, to myślę, że książka będzie niezwykle interesująca. To jest historia opowiedziana przez samego Wilhelma Brasse, która została uzupełniona o wypowiedzi innych współwięźniów, wypowiedzi, fragmenty relacji, również fragmenty wypowiedzi badaczy. Więc jest to taki wielogłos, bardzo uzupełniony o konteksty, o kontekst historyczny, czy o mnogość perspektyw. Bardzo interesująca. Jednocześnie ja przynajmniej, tak jak zauważyłam, mnie podniosło na duchu to, że czytam relacje osób, które przeżyły. Więc nie jest to aż tak dołujące po prostu. Jak część materiałów, z którymi czasem mamy kontakt jako badacze.
Wilhelm Brasse był fotografem. Jako 23-latek trafił do Auschwitz, spędził tam ponad 4 lata i prowadził dokumentację fotograficzną. Wykonał ponad 50 tysięcy fotografii. Ile z tych fotografii się zachowało do dzisiaj?
Zachowało się niecałe 40 tysięcy fotografii więźniów. Oczywiście to nie tylko fotografie więźniów były wykonywane. Zresztą sam Brasse wspomina o tym, że było dla niego zaskakujące, jak Niemcy skrupulatnie dokumentowali wszystkie wydarzenia i wszystkie procedury, że to tak ujmę dość szorstko, które wykonywali w obozie.
Tak, bo on fotografował nie tylko więźniów, ale też fotografował na przykład eksperymenty.
Tak, tak. I zresztą najsłynniejsza fotografia, która była takim dowodem na zbrodnię, która się tam dokonała, to była fotografia czwórki romskich dzieci, które zostały poddane eksperymentom doktora Mengele. I ta fotografia jest takim najsłynniejszym obrazem, który przeszedł do społeczności na całym świecie.
Ty pracowałaś z tymi fotografiami.
Tak, znaczy ja się zajmowałam retuszem i rzeczywiście miałam okazję poznać więcej fotografii niż ludzie, którzy mogą interesować się tym tematem po prostu prywatnie. Natomiast rzeczywiście bardzo duża ilość materiałów jest dostępna w internecie. Jeśli ktoś z Państwa ma taką obywatelską odwagę w sobie, to na pewno warto się z tym zmierzyć.
No, spróbować spojrzeć choćby w oczy takim osobom jak Czesiak Foka czy Krysia Trześniewska. Ich zdjęcia takie pokolorowane są dostępne w sieci.
A tak,
wystarczy
to jest w ogóle ciekawe.
Wpisać nawet dziewczynki, które były w Auschwitz, cokolwiek, i te zdjęcia od razu nam wyskakują. I ten fakt, że one są pokolorowane, wpływa niesamowicie silnie, dużo silniej. Widzimy łzy w ich oczach, widzimy przerażenie, strach. To nie są jakieś tam archiwalne, zamazane zdjęcia czarno-białe.
Tutaj mamy zawsze w przypadku modyfikacji źródeł taką konieczność rozwagi, bo z jednej strony jako muzealnicy na pewno powiedzielibyśmy, że w źródło historyczne, którym są też fotografie, nie należy w ogóle ingerować. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ staramy się dokumentować zagładę i historię obozów koncentracyjnych, nie tylko Auschwitz, ale w ogóle czasów II wojny światowej, w sposób maksymalnie obiektywny. To jest dla nas też pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa psychicznego. Staramy się opanować, zachować tą chłodny profesjonalizm. Natomiast faktycznie muszę też przyznać, że zdjęcia czarno-białe, one już z biegiem czasu są dla nas trochę materiałem wyobcowanym, zupełnie innym.
Jest bariera, taki dystans. Natomiast no tak, ja się tutaj zgadzam, że ja też pracuję zawsze z materiałem czarno-białym i staramy się jak najbardziej przy każdym przypadku zachowywać materiał w jak najbardziej oryginalnej formie. Natomiast ten etap, kiedy dochodzi do koloryzacji, to jakby nie są sytuacje, że tak powiem, zlecane przez instytucje. To są sytuacje, w których artyści, którzy zajmują się fotografią, chcą przybliżyć ten materiał, tak bardzo widzą. I rzeczywiście to działa. Myślę, że z perspektywy współczesnej
nie,
już
jeszcze.
Nie.
Chyba nie, bo to jest ingerencja, ale na pewno motywacja jest bez wszechmiar słuszna, ponieważ no właśnie ta bariera między czarno-białą fotografią a nami, gdy jesteśmy zalewani mediami, które są bardzo atrakcyjne, wizualnie kolorowe, jesteśmy jak gdyby opatrzeni z wszechobecną ferią barw.
Przepraszam, że tak więcej słowa. To takie się wydaje bardziej przeźroczyste mimo wszystko.
Tak.
Że jeśli patrzymy na fotografię czarno-białą, to ona od razu się wydaje trochę jakby z innego świata.
Mhm. Archiwalna, historyczna.
Kiedyś tak, się tam wydarzyło.
A w momencie, kiedy mamy pokolorowaną, to myślę, że dla większości ludzi to jest ten moment, kiedy może się nawet nie zastanawiają, czy to jest oryginał, czy nie oryginał, tak? Że to jest coś, na co patrzą bardziej swobodnie, w takim sensie poznawczym.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Naszymi gośćmi dzisiaj są Ewa Pasternak i Kamil Karski. W studiu Radia Kraków dzisiaj goszczę Ewę Pasternak, artystkę i archiwistkę, która przygotowywała między innymi materiały na nową wystawę główną dla Muzeum Auschwitz-Birkenau, i Kamila Karskiego, archeologa, który pracuje w Muzeum Karl Plaszow, zajmuje się głównie archiwum cyfrowym. O roli fotografii rozmawiamy dzisiaj w związku z tym, że trzeba kultywować i zachowywać pamięć. Dzisiaj, przypomnę, 27 stycznia, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i rocznica, 80. rocznica wyzwolenia obozu. Sami więźniowie mieli świadomość tego, jak ważne jest zachowanie dokumentacji i fotografii.
Tak, tak. Myślę, że jak najbardziej. Sama historia opowiedziana przez Wilhelma Brasse, głównego fotografa w KL Auschwitz, opowiada o tym, że kiedy dostał rozkaz zniszczenia fotografii, on i współwięźniowie, koledzy, którzy również pracowali przy fotografiach, mieli przekonanie, że muszą je zachować. I gdy był rozkaz wrzucenia fotografii do pieca, zapakowali taką ilość do jego wnętrza, że płomień gasł. I w ten sposób między innymi udało się zachować taki wielki zbiór dokumentów. To było przecież ryzykowanie własnego życia, więc myślę, że no, wielka odpowiedzialność też za swój udział w ujęciu winnych całej zbrodni.
Brassy był Polakiem, uważał się za Polaka, ale miał korzenie austriackie, tak. I był więźniem w obozie.
Tak, był więźniem i to więźniem, który przeżył w obozie 5 lat, bo przyjechał z drugim transportem, a dotrwał do samego końca, aż do zresztą ewakuacji. On został przeniesiony. Nie dotrwał wyzwolenia w samym obozie Auschwitz. Natomiast Wilhelmowi Brasse przynajmniej raz proponowano podpisanie Volkslisty i nie zgodził się na to. On się czuł rzeczywiście Polakiem. Zresztą opowiada o rodzinie również jako o zdeklarowanych Polakach.
Mhm. Jaki wpływ na was ma praca z fotografiami archiwalnymi?
Praca ze źródłami.
Podchodzicie do nich w taki czysto profesjonalny, zawodowy sposób?
Na pewno byśmy chcieli i się staramy, tak tylko jak możemy, ale w pewnym momencie w przypadku fotografii, którymi ja się zajmuję, to są zupełnie inne zdjęcia.
Jakie to są zdjęcia?
To są zdjęcia przede wszystkim pokazujące szerokie kadry, topografię obozu. I geneza jest zresztą zupełnie inna niż zdjęć wykonanych w Auschwitz, które się zachowały i o których właśnie opowiadała Ewa. Ponieważ większość zdjęć wykonanych na terenie KL Plaszow wykonał Raymond Tisch, który był, dzisiaj byśmy powiedzieli takim językiem współczesnym, menadżerem zakładów szwalni, które funkcjonowały na terenie obozu. Więc Tisch nie był ani więźniem, ani członkiem załogi, był de facto cywilem. Firma jego pracodawcy, Juliusza Madrycza, czerpała korzyści z niewolniczej pracy więźniów. Natomiast Tisch, jako osoba, która żyła w dobrych relacjach z więźniami i przede wszystkim z załogą, miała dostęp do przenajróżniejszych miejsc obozu. I był to człowiek, którego cechowała kompulsywna wręcz chęć dokumentacji miejsca. Stąd też mamy fotografie wykonane z wież strażniczych, fotografie więźniów, którzy odbierają pożywienie. Mamy też fotografie bardzo prywatne, moglibyśmy powiedzieć, wachmanów, SS-manów, którzy traktowali pobyt w krakowskim obozie jako pewnego rodzaju rekompensatę trudów wojny, bo KL Plaszów był wygodnym miejscem dla członków załogi. Bez tego nie możemy powiedzieć, że było inaczej. I ta kolekcja, którą my dysponujemy jako muzeum, to są niestety głównie odwzorowania cyfrowe. Ona liczy ponad 250 fotografii.
One mają charakter taki głównie dokumentalny, czy jednak widać tam jakąś intencję fotografującego?
One mają przede wszystkim charakter, mam wrażenie, taki dokumentalny. Czy widać intencję? Na pewno widać relacje z fotografującym i fotografowanym. Bo gdy spojrzymy na poszczególne zdjęcia, chociażby członków załogi, oni czują się swobodnie. Ale gdy popatrzymy na fotografie więźniów, oni nie czują strachu przed fotografującym. To też jest bardzo znamienne. Więc faktycznie patrzą niekiedy bezpośrednio w obiektyw. Widzą, że są fotografowani. Tak więc te zdjęcia są zupełnie inne od tych, o których mówiliśmy przed chwilą.
Nie korciło cię nigdy, żeby być może poddać te zdjęcia podobnej obróbce jak te z Auschwitz?
My też zdjęcia retuszujemy na potrzeby wystawy.
Ale nie koloryzujecie ich.
Ale to Auschwitz też nie koloryzuje.
Ja wiem, to robią artyści, którzy podejmują się takich...
Korciło. Bardzo, ale moja próba spełzła póki co na niczym. Może kiedyś się jeszcze raz odważę, ale myślę, że przez to, że te zdjęcia, którymi się zajmuję, często pokazują tak duże przestrzenie, tak szerokie plany, na każdym zdjęciu każda osoba dzisiaj współcześnie na nie patrząca widzi zupełnie coś innego. Starałem się kiedyś...
To byłaby już interpretacja, tak?
Tak. Starałem się kiedyś policzyć ludzi na poszczególnych klatkach. I na pierwszym planie oczywiście widzimy grupę 20 osób, ale w dalszych planach łącznie tych osób było ponad 100. Na jednej fotografii tylko. Tak więc to faktycznie widać dopiero na bardzo, bardzo dużych powiększeniach, ale myślę, że to też jest bardzo uczące dla nas, żeby podchodzić do zdjęć w taki sposób bardzo pokorny i mimo wszystko otwartym na to, co zdjęcie, co jako źródło może przynieść i historykowi, i osobie, która zupełnie jest niezwiązana z tematem. Mhm.
Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. To nie instytucje dokonują koloryzacji zdjęć byłych więźniów, robią to artyści w ramach swoich projektów i za każdym razem trzeba to podkreślać, ponieważ instytucje, takie jak muzea, zachowują pamięć i dokumentację w wersji oryginalnej.
Tak, jak najmniej zmienionej, więc...
Ewa Pasternak i Kamil Karski, jeszcze tylko przypomnę, są naszymi gośćmi.
Z mojego doświadczenia dla różnych instytucji nie zdarzyło mi się kolorowanie fotografii oryginalnie czarno-białej. I rzeczywiście zawsze to jest retusz, który jest bardzo zachowawczy. To jakby niezmiennie, niezależnie od tego, dla kogo zdarza mi się pracować. Natomiast koloryzacja jest często takim zleceniem bardzo prywatnym i z tego powodu też wiem, że ludzie często potrzebują tej koloryzacji po to, żeby przybliżyć historię, nawet tą codzienną, rodzinną, ale jednak już oddaloną mocno w czasie. Natomiast tutaj też właśnie rozmawialiśmy o tym, że sama koloryzacja, jeśli wychodzi od artysty, który zrobił wcześniej, przygotował się merytorycznie, odpowiednio, to powiedzmy, możemy ją traktować jako bliską prawdy, ale no, nigdy nie mamy pewności.
Te portrety, te zdjęcia Czesi Kwoki, Krysi Trześniewskiej, o których wcześniej wspominałam, też innych więźniów, które są dostępne.
Tak,
w
można
sieci,
znaleźć
można
w internecie tego typu realizacje. Tak, jak najbardziej.
14-letnie dziewczynki no, przemawiają bardzo, bardzo mocno.
Tak, ale z punktu widzenia muzeum zawsze, czy może nawet nie muzeum, badacza, profesjonalisty, zawsze się pojawiają takie lampki ostrzegawcze. Czy aby na pewno te odcienie, czy aby na pewno te kolory, czy koloryzacja nie poszła za daleko w sferę interpretacji.
Ale jak mówić do dzisiejszych odbiorców, do młodzieży dzisiaj, językiem tych archiwaliów takich oryginalnych?
Jak najprościej. Jak najprościej, jeżeli tylko się da.
Może młodzież takim... potrzebuje właśnie tych elementów,
być
które przybliżą
może,
im to.
Ale w momencie, gdy zadamy takie podstawowe pytanie o to, kto z nas wykonał dzisiaj telefonem zdjęcie, grupie powiedzmy 14-15-latków, zgłosi się około, już z doświadczenia swojego wiem, około 20-30% grupy. Gdy zadamy pytanie o to, czy sądzą, że przed 80 laty fotografia była medium dostępnym, większość z nich będzie kręcić nosem, że nie. Gdy dodamy temu kontekst, mówiąc chociażby w przypadku KL Plaszów, że zachowało się tak dużo fotografii, że szacunkowo, nie pamiętam dokładnie liczby, ale też około 20-25% żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim posiadało aparat fotograficzny, że to faktycznie już 80 lat temu, jasne, nie w tej formie jak dzisiaj, ale zdjęcia były bardzo dostępne, pozwala nam na uchwycenie pewnego rodzaju relacyjności źródła. No bo właśnie, dzisiaj sami robimy zdjęcia wszystkiemu, od obiadu poprzez ulicę i nasze codzienne życie. Niektórzy ponoć nawet robią zdjęcia temu, jak zamykają drzwi, żeby nie trzeba było się wracać do domu. Ale okay. Faktycznie...
I wyłączają żelazko, tak?
Tak, i robią koniecznie temu zdjęcie. Ale faktycznie, gdy prześledzimy intencje fotografów sprzed 80 lat, nie tylko jak gdyby patrząc na ten okres II wojny światowej, tylko też to, co było wcześniej i to, co było później. Fotografia była zawsze bardzo ważnym medium, już od momentu pojawienia się. Zresztą, tak jak wspominaliśmy o chęci zachowania fotografii i świadomości współczesnych ludzi, że one są dokumentem tak niezwykle istotnym.
Tak, w ogóle przekonanie o tym, że fotografia, szczególnie właśnie ta czarno-biała, nie manipulowana, nie cyfrowa, tak, nie współczesna, jest nośnikiem pewnego rodzaju prawdy o rzeczywistości. To jest przekonanie, które myślę też dotyczy współcześnie młodych ludzi. Jednak, że fotografia czarno-biała od razu wiąże się w naszym umyśle z takim przekonaniem, że to jest dokument.
To jest prawda.
Tak, że to jest prawda, że to jest właśnie ten taki jeszcze obraz, który należy do czasów, gdy nie było AI, gdy nie było manipulacji, gdy nie było fake newsów, gdy ten obraz rzeczywiście niósł ze sobą prawdę o rzeczywistości i nie był podważany w takim stopniu, w jakim jest podważany w tym momencie.
Znaczy zdumiewa to, o czym wcześniej też Ewa mówiła, to z jaką skrupulatnością Niemcy dokumentowali swoje własne zbrodnie.
Tak, to jest najlepiej udokumentowana zbrodnia w historii.
Ale też zastanawia mnie, czy na przykład chętnie pozowali do tych zdjęć, które się zachowały. Czy to są tylko takie zdjęcia dokumentalne, czy tam są też zdjęcia pozowane?
Z relacji Wilhelma Brassa i zresztą tu odsyłam też do książki, o której wspominaliśmy na początku. Wynika, że SS-mani i w ogóle pracownicy obozu przychodzili również wykonywać zdjęcia do różnych celów, że tak powiem, prywatnych, czy związanych z ich stanowiskiem, ale przychodzili po prostu do fotografa, który wykonywał fotografie, które ich satysfakcjonowały. Więc to myślę, że jest jakby szerszy temat funkcjonowania fotografii w obozie. Jakby fotografii w kontekście w ogóle II wojny światowej.
Również w przypadku KL Plaszów?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Są to zdjęcia niestudyjne, często naznaczone pewną dozą frywolności wręcz. Chociażby zdjęcia z rautu, czy może nie rautu, ale wyjazdu do Zakopanego. Z czasu wolnego strażników. Tak więc tutaj faktycznie widzimy różne sfery funkcjonowania obozu. Z jednej strony tą więźniarską, udokumentowaną przez fotografującego, z drugiej strony tą...
Jako miejsce pracy.
Soczewkę, tak, nakładamy na załogę.
Dla załogi. No, tym bardziej przerażające. Trwa cały czas dyskusja tego, jaki kształt powinien mieć teren KL Plaszów, co powinno być tam dopuszczalne, co nie powinno być dopuszczalne. Jakie jest pana stanowisko?
Moje stanowisko jest jednoznaczne ze stanowiskiem muzeum, w którym pracuję. Natomiast faktycznie też teren, który uczytelniliśmy niemalże rok temu i przygotowaliśmy wystawę, pierwszą część wystawy stałej KL Plaszów miejsce po miejsce bez, operuje fotografiami, właśnie tymi topograficznymi. I mam wrażenie, że takim bardzo uczącym dla nas doświadczeniem było spotkanie z przewodnikami, z którymi współpracujemy, ponieważ od 2017 istniała tam tymczasowa wystawa zatytułowana po prostu KL Plaszów, również operująca zdjęciami historycznymi, ale nie do końca w tych kontekstach, w których one mogłyby się znaleźć. To znaczy, pracując teraz nad wystawą stałą i nośnikami, które znajdują się w przestrzeni byłego obozu, kadr, który widzimy na archiwalnej fotografii, jest niemalże taki sam jak kadr, który widzimy za tablicą. To w pewien sposób ułatwia odbiór tych zdjęć i możliwość przełożenia tego, co widzimy, na krajobraz współczesny.
No, ja będę jednak apelować, żebyśmy na to miejsce patrzyli też przez pryzmat ofiar, więźniów, a nie tylko jako na przestrzeń. To, o czym mówił dyrektor dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz, żebyśmy przede wszystkim pamiętali o ludziach, a nie tylko jako o miejscu, o przestrzeni, o barakach, o wieżyczkach, o tych pamiątkach, które się zachowały. No a zdjęcia, to z czym wy pracujecie, zdecydowanie w tym pomagają. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ewa Pasternak i Kamil Karski.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie.